Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnio słyszałem taką historię, że pewien człowiek, który był na wczasach w Świnoujściu, kupił bilet, wsiadł do pociągu, pojechał do domu, jedzie do domu. Konduktor sprawdza ten bilet i się okazuje, że ten bilet był za tydzień dopiero, tydzień później. No i no mógł jechać co prawda dalej, bo bilet był ważny, no ale wrócił z powrotem i pojechał za tydzień. Co się stało? Co się stało? Na czym polegał jego błąd, dylemat? Skąd się wziął ten problem? To znaczy data była dobra, on prawdopodobnie źle zobaczył albo źle powiedział. Zawsze jak kupuję bilet, to jeszcze stoję pod tą kasą, wiecie, i tam sprawdzam i sprawdzam raz, drugi, piąty, dziesiąty, żeby się upewnić, że na pewno to jest ten bilet do tego miasta w ten dzień, o tej godzinie, z tego peronu. Nie wiem, czy wszyscy tak macie, ale ja jakoś nie ufam do końca ani sobie, ani tej pani, która tam jest i wszystko kilka razy. Ani elektronice, ani tak. Różne rzeczy się zdarzają, prawda? I ważną rzeczą jest, aby się upewnić odnośnie no różnych rzeczy, prawda? Tu w tej pieśni też śpiewaliśmy o tym. Upewnij się. Upewnij się. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest ważne. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy we właściwym pociągu, który jedzie we właściwym kierunku i który zawiezie nas do właściwego miejsca. Myślę, że takich historii z różnymi pomyłkami jest mnóstwo, ale wiecie, no pół biedy, jak to jest bilet, bo można wysiąść na jakiejś stacji, można wrócić, można kupić drugi bilet, jest mnóstwo różnych rozwiązań, ale są sytuacje, w których nie można się pomylić. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli nasze Biblię. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Rozdział, który mówi o tych czasach ostatecznych. Rzadko, myślę, tym się zajmujemy, prawda? I rzadko o tym myślimy, no ale Biblia o tym mówi. I powinniśmy również od czasu do czasu przypominać sobie pewne rzeczy. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 31 wersetu. Przeczytamy Boże Słowo. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Myślę, że znamy tą historię, znamy tą sytuację, możemy to sobie wyobrazić. Wiemy, że przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg będzie sądził cały świat i podzieli ludzi dokładnie na dwie grupy. W 46 wersecie tego samego rozdziału czytamy: i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak będzie wyglądał podział. Na tych, którzy są sprawiedliwi i na tych, którzy są niesprawiedliwi. Na tych, którzy pójdą do nieba i na tych, którzy pójdą do piekła. Nie ma trzeciej grupy i nie ma trzeciej możliwości. I w tej samej księdze, w 7 rozdziale, kiedy Jezus też mówił o tym, co będzie, o czasach ostatecznych, o tym, co ma się wydarzyć. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział coś takiego. 7 rozdział, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie ode mnie precz wy, którzy czynicie bezprawie. I można powiedzieć tak, że kiedy Pan Bóg będzie sądził świat, to podzieli ludzi na dwie grupy: na tych, którzy są zbawieni i na tych, którzy są potępieni. Ale wiecie, wśród tych potępionych znajdzie się też spora grupa ludzi, którzy będą zdziwieni, którzy będą zaskoczeni i którzy będą bardzo nieprzyjemnie rozczarowani. Dlaczego? Bo się pomylą. Bo będą myśleli, że pójdą do nieba, a pójdą do piekła. Będą myśleli, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest na najlepszej drodze, że już o nic nie muszą się martwić, że mają kupiony bilet i wsiedli do właściwego pociągu, jadą we właściwą stronę, a się okaże się, że bardzo gorzko się rozczarują. Jezus mówi: w owym dniu wielu mi powie, wielu, to nie będą pojedyncze osoby, takich ludzi będzie wielu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wiecie, to nie będą ludzie z tego świata. To będą ludzie, którzy będą przychodzili, wiecie skąd? Wiecie, gdzie oni będą wcześniej się znajdowali? Wiecie, gdzie będą oni chodzili? To będą ludzie ze zborów. To będą ludzie, którzy będą chodzili do zborów, do takiego jak ten. To będą ludzie, którzy będą śpiewali pieśni, będą się modlili, będą mówili kazania, będą czynili różne rzeczy, tylko jednej rzeczy nie będą mieli. Nigdy się nie nawrócą, nigdy się nie upamiętają. Nigdy tak naprawdę nie narodzą się, jak mówi Boże Słowo, z wody i z ducha. Biblia mówi o takich ludzi, o takich ludziach. Tacy ludzie zawsze byli i zawsze będą. Nawet w gronie 12 apostołów znalazł się jeden, który, jak Jezus określił: czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. Tak dosłownie Jezus powiedział. Dlatego ważną rzeczą jest, jedną z najważniejszych rzeczy dla nas, również dla nas ludzi wierzących, albo dla nas, którzy uważamy się za wierzących, albo którzy mówimy, że jesteśmy wierzący, upewnić się, czy tak właściwie jest. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy wiara stała się rzeczą bardzo tanią i bardzo łatwą. Wiecie, dzisiaj można dostać broszurkę, w której coś jest napisane, nawet fajne rzeczy. Miałem takie broszurki w swoich rękach, być może nawet w naszym zborze takie były, może jeszcze są, ja nie wiem. Gdzie na końcu jest napisane: pomódl się taką modlitwą, jak się pomodliłeś tą modlitwą, to już jesteś zbawiony, dziękuj Bogu za to, że jesteś zbawiony, wszystko jest dobrze, idziesz do nieba. I człowiek, który uwierzy w to, może sobie pomyśleć, że to takie proste, to takie łatwe. jeśli na tym zakończy swoją edukację, swoje chrześcijaństwo, to pewnego dnia bardzo gorzko się rozczaruje. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, każdy, kto chodzi dłużej lub krócej do zboru, wiemy, że w naszym zborze było mnóstwo ludzi, prawda, którzy się, jak to się mówi, przewinęli się przez społeczność. Byli, chodzili, nawet dobrze się zapowiadali. Dzisiaj ich nie ma. Ja tutaj nie rozstrzygam o czyimś zbawieniu, bo to nie jest moja rola. To może uczynić tylko Bóg. Bóg decyduje i Bóg tylko wie, kto jest zbawiony, a kto nie. Dlatego nie chciałbym, abyśmy patrzyli na innych, bo to jest dla nas bardzo łatwe i bardzo chętnie to robimy, ale żebyśmy przede wszystkim popatrzyli na siebie samych. W jakim miejscu jestem? Gdzie jestem? Boże Słowo nas zachęca do tego, abyśmy zwracali na to uwagę. Wzywa nas do czujności. Wzywa nas do tego, abyśmy nie dali się uśpić. Wzywa nas do tego, żebyśmy byli trzeźwi. Wzywa nas do tego, abyśmy z bojaźnią i ze drżeniem nasze zbawienie sprawowali. Przeczytam kilka takich wersetów, które mówią właśnie o tym, że sytuacja nie jest taka sielankowa, jak nam się często wydaje. Że jest to ważne, abyśmy mieli tą taką pewność opartą na Bożym Słowie, ale również na naszym życiu. Jak mówi, powiedział Jezus Chrystus, po owocach poznamy. Często jest tak, że no, posadzimy jakieś drzewo owocowe w ogrodzie, prawda? I nie wiemy, co to jest tak naprawdę. No jest tam jakaś kartka, wiecie, ale tą kartkę to ktoś może napisać na tej kartce, co chce. Ale przychodzi chwila prawdy, kiedy pojawiają się kwiaty, kiedy drzewo rodzi owoce, kiedy zrywamy ten owoc i próbujemy i wtedy dopiero okazuje się, jakie jest to drzewo. Apostoł Paweł, myślę, on był świadomy tej sytuacji, jaka jest w zborach, prawda? Chodził, zakładał zbory, umacniał zbory, wracał do zborów, rozwiązywał pewne sprawy, pewne problemy i swoje spostrzeżenia też przelewał na listy do tych zborów. W jednym z listów, w liście, pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł, kiedy pisze o rozdwojeniach, to napisał coś takiego. Pierwszy Koryntian, 11 rozdział, 19 werset, pisze tak: zresztą muszą być nawet rozdwojenia między wami. Rozdwojenia nie są czymś takim nadzwyczajnym i nienormalnym. To jest coś normalnego. Rozdwojenia się zbiorą z tego, że w jednym miejscu, w jednej społeczności spotykają się ze sobą ludzie wierzący i niewierzący. A wszyscy się uważają za wierzących, prawda? I Paweł pisze coś takiego: rozdwojenia muszą być między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi wierzącymi. Czyli co? Czyli są prawdziwie wierzący i są wierzący na niby. Tacy, którym się wydaje, że są wierzący. Tacy, którzy no, myślą, że są wierzący. Tacy, którzy są uznawani przez wszystkich za wierzących, ale wierzącymi nie są. Bo taka jest rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Tak było za czasów Pawła i tak samo jest dzisiaj. W Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy o Pawle, który no, robił różne rzeczy, chodził w różne miejsca, przyszedł taki moment, kiedy po tym, jak chyba 4 lata spędził w zborze w Efezie, musiał z tego zboru wyjść i kiedy się żegnał z tamtymi ludźmi, z którymi się zżył, z którymi robił różne rzeczy i wiedział, że już nigdy więcej się nie spotkają, doszło do takiego no, dosyć dramatycznego pożegnania. Paweł mówił im różne rzeczy, ale powiedział też coś takiego: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Te wilki drapieżne to nie są ludzie z zewnątrz, z tego świata, niewierzący, którzy przyjdą. Paweł dalej wyjaśnia i mówi: nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Taka jest rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Musimy być tego świadomi. Ja nie mówię to po to, abyśmy tropili te wilki, abyśmy teraz próbowali się sobie jakby wyłapać czy wyznaczyć, prawda? Nie. Ale żebyśmy byli świadomi w sytuacji, w jakiej funkcjonujemy, w jakiej przyszło nam żyć. I żebyśmy mieli baczenie, jak mówi Biblia, przede wszystkim na siebie samych. Żebyśmy pilnowali siebie samych, żebyśmy kontrolowali siebie samych, żebyśmy patrzyli na siebie i na swoje życie. W liście Juda pisze coś takiego. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Ktoś, kto nie ma ducha, nie jest człowiekiem wierzącym. On się nigdy nie nawrócił. On nigdy tak naprawdę nie przeżył nawrócenia i duchowego odrodzenia. Nigdy się nie narodził jako Boże dziecko. A jednak rości sobie prawo do tego, żeby wywołać rozłam, to trzeba mieć coś do powiedzenia, trzeba mieć jakąś funkcję, prawda? Trzeba coś mówić. Tak było i tak też jest. Kolejny taki przykład z objawienia Jana. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, lecz nie chce się upamiętać we przeteczeństwie swoim, to też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wiecie, to nie są żarty, to nie są przelewki, to nie są rzeczy, na które można machnąć ręką i spokojnie pominąć. Bóg też jakby jest aktywny w tej dziedzinie. Bóg też patrzy, widzi i reaguje. Bóg daje czas na upamiętanie, Bóg daje czas człowiekowi na to, żeby się nawrócił. Biblia mówi, że Bóg mówi do człowieka raz, drugi, trzeci. Prawda? To, że tu jesteś, jest wielką Bożą łaską, ale Bóg nie zbawi automatycznie wszystkich, którzy tutaj siedzą, tylko dlatego, że tu siedzą i przychodzą i słuchają. Musisz przyjąć zbawienie, musisz się nawrócić, musisz się ukorzyć, musisz się upamiętać i musisz się odrodzić na nowo. Musisz stać się nowym człowiekiem. Nikt nie wejdzie do nieba tylko dlatego, że ma rodziców wierzących albo dziadków. Nikt nie znajdzie się w niebie tylko dlatego, że chodzi do kościoła i się modli, albo mówi kazania, albo jest pastorem w tym zborze. To nikogo nie zbawi. Nikt nie będzie mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć, tak jak ci ludzie, którzy czynili wspaniałe rzeczy, prorokowali, uzdrawiali, czynili cuda. Wspaniałe rzeczy. My byśmy dzisiaj takich ludzi chcieli mieć, prawda, w społeczności. A jednak nigdy nie byli tak naprawdę ludźmi wierzącymi. Czytamy teraz na środowym Ewangelii Jana i w Ewangelii Jana też jest napisane takie ciekawe stwierdzenie. Kiedy Jezus mówił do tłumu, kiedy mówił do Żydów, w Ewangelii Jana w drugim rozdziale czytamy coś takiego. Drugi rozdział Ewangelii Jana, 23 werset czytamy. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Myśmy dzisiaj powiedzieli, chwała Bogu, tyle ludzi uwierzyło w Jezusa. Ochrzcić ich i dawać ich do zboru, prawda? Ale czytamy dalej, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Wielu uwierzyło w Niego. Wielu uwierzyło, widząc cuda, których dokonywał. Podobało im się to. To było fajne. Nigdy wcześniej nikt czegoś takiego nie robił. To był wyjątkowy człowiek. Dzisiaj też wielu ludzi przychodzi do zboru, mówią, no to fajne miejsce. Ciepli ludzie, sympatyczni, uczciwi, uczynni, mili. Ciekawe rzeczy się dzieją. Ciekawie mówią, ładne pieśni, miła atmosfera. Tak jest inaczej niż gdzieś indziej. Ale takie zainteresowanie, czy obecność oparta na takiej wierze, w cudzysłowie, ona niczego nie daje. Ci ludzie też uwierzyli, ale to nie była wiara, która ich zbawia. Ta wiara, ona polegała na tym, że im się podobało to, co Jezus mówił, to, co robił. To było atrakcyjne. Kiedy Jezus nakarmił 5000 ludzi i oni później chodzili za Nim i Go szukali. Szukali Jezusa, pomyślmy. Wspaniała rzecz. Ale Jezus im powiedział, szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale że jedliście chleb i byliście nasyceni. Mieli interes w tym, żeby chodzić za Jezusem, żeby Go szukać. To im się opłacało, to było korzystne dla nich, ale to w żaden sposób nie zmieniało ich serca i nie zmieniało ich życia. Żyli dalej, tak jak żyli. Kiedy Jezus mówi przypowieść o siewcy, mamy tam ludzi, którzy przyjęli Słowo Boże z radością. Ktoś, kto reaguje na Boże Słowo z radością, to jest, byśmy powiedzieli, no to jest coś, prawda? Ale co się dzieje dalej? Nie ma korzenia. Przychodzi doświadczenie, ucisk i co? I usycha wszystko i nie ma śladu po tym słowie, nie ma śladu po tej radości. Jakże wielu ludzi dzisiaj gdzieś tam sobie żyje, którzy usłyszeli i przyjęli słowo z radością. W liście, w Ewangelii Jana w 6 rozdziale czytamy też o ludziach, którzy uwierzyli w Jezusa. 6 rozdział Ewangelii Jana. Nie, to będzie 8 rozdział. W 8 rozdziale, 31 werset, czytamy tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, w czasie tej samej przemowy, dochodzimy do wersetu 44. I do tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, Jezus mówi, co im mówi? Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Wiecie, to są słowa skierowane do Żydów, o których czytamy, Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Co to za wiara? Wierzyli, że Jezus jest kimś, że czyni cuda. Coś w tym musi być. Panie, ja wierzę, że coś tam musi być, bo to wszystko to się nie wzięło tak od. Ileż razy słyszeliśmy takie stwierdzenie. Czy twoja wiara to jest wiara, która Ciebie zbawi. Bracie, siostro, przyjacielu, czy jesteś tego pewny? Wiecie, niewiele rzeczy na tym świecie powinno być tak pewnych, których powinniśmy być tak pewnych, jak właśnie tego, że jesteśmy we właściwym miejscu, że przeżyliśmy moment, kiedy się upamiętaliśmy, kiedy zmieniliśmy nasze myślenie, kiedy się narodziliśmy na nowo, kiedy Jezus Chrystus stał się naszym osobistym Zbawicielem, że moje chrześcijaństwo to nie jest tylko jakaś taka, takie hobby, taki przerywnik w ciągu tygodnia, ale że to jest coś, co jest rzeczywistością w moim życiu. Kiedy Jezus mówił o tym, że trzeba spożywać Jego ciało, pić Jego krew, to czytamy o tym, że wielu spośród uczniów Jezusa, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może. Wiecie, to nie byli ludzie tacy niezainteresowani, to byli Jego uczniowie, ci, którzy chodzili z Nim, ci, którzy byli blisko Niego, ci, którzy tak dobrze się zapowiadali, ci, którzy mieli tak wspaniały początek, byli uczniami Jezusa. Być może też na sądzie ostatecznym staną i powiedzą: byliśmy Twoimi uczniami, chodziliśmy za Tobą rok, dwa. Ale czytamy, że od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Jakże dzisiaj, w dzisiejszym świecie, wielu jest takich, którzy zawrócili, którzy byli, ale zawrócili z powrotem. Wrócili do Egiptu, wrócili do tego miejsca, gdzie byli, i już z Nim nie chodziło. Jakże dzisiaj wielu jest takich, którzy już z Nim nie chodzą. W liście do Galacjan Paweł pisze: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. To nie jest napisane do niewierzących. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. W drugim liście do Koryntian, w 13 wersecie, w 13 rozdziale, 5 wersecie Paweł pisze: poddawajcie samych siebie próbie. Jakiej próbie? Czy trwacie w wierze? Czy trwacie w wierze? Czy trwasz w wierze, bracie i siostro? Czy twój dzisiejszy stan duchowy, czy możesz powiedzieć, że tak, trwam w wierze, jestem tego pewny, trwam. To, o czym mówił Grzegorz. Trwać w wierze, trwać w Chrystusie. Bo jeśli nie trwasz w Chrystusie, to co? Jesteś poza Chrystusem. Latorość, która nie trwa, usycha. I co się z tym robi? Ucina i wyrzuca i spala. Czy trwasz w Chrystusie? Czy był taki moment, kiedy zostałeś wszczepiony w Chrystusa? Czy znajdujesz się w Nim? Czy może to się nigdy nie wydarzyło? Jeszcze jeden taki przykład z Dziejów Apostolskich. Myślę, że znamy tą historię, kiedy Szymon Czarnoksiężnik uwierzył, prawda? Kiedy się nawrócił. Nawet i sam Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Szymon Czarnoksiężnik uwierzył i został ochrzczony. I co? I nic. Dalej czytamy, że chciał sobie kupić za pieniądze ten dar udzielania Ducha Świętego, ale Piotr powiedział mu tak: niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału. Człowiek, który uwierzył i był po chrzcie. Moglibyśmy powiedzieć, spektakularne nawrócenie. Jakże wspaniałe świadectwo. Szymon, czarnoksiężnik, uwierzył i przyjął chrzest, a się okazało, że nie miał ani cząstki, ani udziału. Dlaczego? Wydawało mu się. Coś przeżył, czegoś doświadczył, zachłysnął się, a tak naprawdę zobaczył dla siebie szansę, żeby robić cuda w inny sposób, prawda? Miał w tym swój interes. Uwierzył i nawet dał się ochrzcić, ale nigdy tak naprawdę nie przeżył duchowego odrodzenia. Już nie będę mówił o Demasie, który umiłował świat doczesny i odszedł. Takich przykładów jest w Bożym Słowie więcej, ale nie chcę, żebyśmy tylko mówili o innych i myśleli o innych i kiwali głowami, no tak, jacy oni byli niedobrzy, źli i tak dalej. Bracie i siostro, przyjacielu, być może wiele razy słyszałeś Boże Słowo. Być może już jakby zaakceptowałeś to, przyzwyczaiłeś się do tego, że jesteś człowiekiem wierzącym. Może ktoś cię utwierdzał w tym w sposób zupełnie nieświadomy. Ale nieważne to, co myśli o tobie człowiek. Nieważne jak dobrze, czy jak źle. Liczy się to, jak widzi ciebie Bóg. Liczy się to, po której stronie Pan Bóg ciebie postawi, czy po prawej, czy po lewej. Niesamowitą tragedią dla wielu ludzi będzie to, kiedy wbrew swoim oczekiwaniom i swojej tej złudnej nadziei, licząc na, nie wiem, na swoje życie, na swoje dokonania, na swoje pochodzenie, na swój wspaniały zbór, do którego chodzili, czy z jakiegokolwiek innego powodu, będą myśleli, że znajdą się w niebie, a znajdą się w piekle. Niesamowita tragedia. Dlatego bardzo ważną rzeczą dla mnie i dla ciebie jest poddawać samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Czy jesteś we właściwym miejscu? Czy jesteś na właściwej drodze? W psalmie 139 znajdujemy takie słowa. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Wiecie, tylko Bóg jest w stanie sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy. Żaden człowiek, żaden ksiądz, pastor, prorok czy ktokolwiek. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli nie wiesz tak naprawdę, kim jesteś, gdzie jesteś, dokąd zmierzasz, módl się tą modlitwą, tymi słowami. Boże, zbadaj mnie. Powiedz mi, gdzie jestem. A jeśli czegokolwiek brakuje mojej wierze, mojemu nawróceniu, mojemu przeżyciu, dzisiaj jest czas, aby tego dopełnić, aby to dokonać, aby to się stało rzeczywistością w twoim i moim życiu. Wiecie, lepiej się pomodlić 10 razy za dużo, niż jeden raz za mało. Ja to mówię tak w cudzysłowie, ale nie spocznij. Nie spocznij, nie połóż się dzisiaj spać, dopóki się nie upewnisz, że jesteś na właściwej drodze, że zmierzasz do właściwego miejsca, że twój bilet jest wypisany prawidłowo. Bóg daje nam swoje słowo, Bóg otwiera nam wszelkie możliwości i dzisiaj jest czas do tego, abyśmy się upamiętali, nawrócili albo podziękowali Mu. Jeśli jesteśmy już Jego dziećmi. Niech Bóg błogosławi swoje słowo. Amen. Powstańmy do modlitwy.